Świat podziwia i nagradza nieprzeciętne osiągnięcia. Trofea, medale, plakietki, nagrody i tytuły są dla tych nieprzeciętnych i dla tych najlepszych. Dla nagradzających jednak tego rodzaju postawa otoczenia może być bardzo zwodnicza. Może prowadzić tego nagradzanego, tego najlepszego do przekonania, że sukcesy i osiągnięcia definiują jego jako osobę. Że osiągnięcia opisują go jako najlepszego. A co gorsza, może sugerować, że jego nieprzeciętne osiągnięcia mogą wpływać w jakiś sposób na wieczną nagrodę. Najlepszym tego przykładem są pomniki. Ileż to pomników w spektakularny sposób obalono. Pomników ludzi, którzy wydawali się najlepsi. Spośród wielu przekazów, którymi kusi nas świat, w jakim żyjemy, najbardziej zwodniczy jest ten, który kładzie nacisk na autopromocję. Znacie te reklamy, jesteś tego warta, prawda? Na autopromocję, czyli na ocenę wartości swojego życia w oparciu o własne osiągnięcia. Dlatego bardzo potrzebujemy, właśnie dlatego bardzo potrzebujemy Bożej prawdy, Bożej perspektywy oglądu rzeczywistości. Musimy dzięki spojrzeniu na to samo z Bożej perspektywy odnaleźć argumenty i siłę do tego, aby przeciwstawić się tym nachalnym kłamstwom, jakie się na nas wylewają. Musimy uchwycić się Bożych zasad i Bożych nakazów, aby właściwie skierować swoje życie, aby właściwie je prowadzić, aby nie dać się oszukać na te wszystkie chwyty i tanie triki. W Biblii raz za razem odkrywamy prawdy, które stoją w dramatycznej sprzeczności, w jaskrawej sprzeczności ze śmieciami. A Paweł w 3 rozdziale listu do Efezjan nazwał to gnojem, ze śmieciami, które oferuje świat. Ale one są tak atrakcyjne, one tak bardzo przytulają się do serca, tak bardzo przyklejają się do świadomości. W świecie zemsty i rewanżu, w świecie odpłacania pięknym za nadobne, dbania jedynie o własne interesy, w świecie wyścigu szczurów tak łatwo jest nasiąknąć tą mentalnością i metodami działania, które wynikają z tego rodzaju sposobu myślenia. Jeśli człowiek nie jest w stanie zaznaczyć swojego pierwszeństwa, czytaj, dominacji w różnych dziedzinach, na przykład w biznesie, w nauce, sporcie, poprzez gromadzenie multimilionowego konta, to może sobie przynajmniej kupić prywatną tablicę rejestracyjną, na której będzie DIAM001. I am first. Jestem pierwszy. I już się czuję lepiej. Jeździ po ulicach i on jest pierwszy, prawda? Wiem, to bardzo groteskowe, ale wskazuje na sposób myślenia. Wskazuje na to, że ten ktoś, a ja bym się z nim identyfikował, nie w tej dziedzinie, ale w innej, ten ktoś dał się nabrać na cały ten gnój, jaki świat oferuje. Niestety, tą mentalnością świata, bezwzględnej rywalizacji, zarażone zostały również nasze zbory. Bez zbytniego rozgłosu, bez zbytniej reklamy, ścigamy się gdzieś w jakimś wyścigu na ilość członków, na lepszą duchowość, na lepsze nauczanie, lepsze to czy tamto. Świat wdarł się do Kościoła i przy mojej i twojej aprobacie wygodnie się tu zadomowił. Czuję się tu świetnie. Jeśli ktokolwiek mógł chwalić się swoimi osiągnięciami, to teraz chciałbym, żebyśmy się przenieśli o 20 wieków wstecz, to takim kimś z pewnością był Szaweł z Tarsu. Facet o nieprawdopodobnych osiągnięciach. Gdyby była wymyślona Nagroda Nobla, to prawdopodobnie byłby doskonałym kandydatem do takiej nagrody. Przez całe swoje dorosłe życie postępował w taki właśnie sposób. Dopóki Jezus go nie spotkał w drodze do Damaszku. Dopóki nie podporządkował swojego życia Jezusowi. I to spektakularne spotkanie z Jezusem zmieniło w jego życiu wszystko. Ten ambitny, zachłanny na sukcesy i na karierę, młody, zdolny, sprawny intelektualnie i duchowo, wybitny teolog Szaweł z Tarsu nagle się zmienia. Odtąd wszystko poza Chrystusem i Jego sprawiedliwością ten człowiek uznał za śmieci. W trzecim rozdziale, w 8 wersecie czytamy, użył tam słowa skibalon. Nie chcecie, żebym ja posłużył się dosłownym tłumaczeniem tego słowa skibalon. To jest wręcz ordynarne słowo i nie chciałbym się posługiwać takim słowem z zakazalnicy. Ale najłagodniejsze tłumaczenie to jest gnój. Moim zadaniem na dzisiaj jest pochylić się nad trzecim rozdziałem listu do Filipian. Składa się on z trzech części. Jeżeli masz otwarte przed sobą Pismo Święte, zachęcam. Trzeci rozdział listu do Efezjan, do Filipian. Na pewno Filipian, nie Efezjan. Trzeci rozdział listu do Filipian. Ten rozdział 21 wersetów składa się z trzech części. Pierwsza część, pierwszych 11 wersetów, apostoł Paweł mówi o swojej przeszłości i licząc na nowe wartości w Chrystusie, podobny jest do rachmistrza, do kogoś takiego, kto rachuje, liczy na coś. Dalej wersety 12 do 16, nad którymi chciałbym się troszkę bardziej szczegółowo pochylić. Tekst ten mówi o teraźniejszości apostoła Pawła. A więc pierwsza część trzeciego rozdziału mówi o wczoraj Pawła, druga o dzisiaj Pawła, a następne wersety 17 do 21 mówi o przyszłości, przed którą i Paweł wtedy stał, ale przed którą ja i ty, my również jeszcze dzisiaj stoimy. Rozpoczyna ten rozdział od wezwania radujcie się w Panu. Pierwszy werset. W następnym rozdziale, czwartym, jeszcze dwa razy powtórzy ten apel radujcie się w Panu. Stawiam swego rodzaju, ten apel, albo to, ta zachęta jest swego rodzaju takim punktem zwrotnym, jak zawias na drzwiach. Paweł zmienia temat, mówiąc radujcie się w Panu. Ale w trzecim rozdziale to radujcie się w Panu stanowi swego rodzaju podsumowanie tego wszystkiego, co dotąd powiedział. Mówi to, a więc radujcie się w Panu i teraz z tego radujcie się w Panu coś wynika. To jest logiczna i teologiczna konstrukcja trzeciego i czwartego rozdziału listu do Filipian. To radujcie się w Panu jest również dominującym tematem całego listu. Teraz na początku trzeciego rozdziału ten refren podsumowuje, jak powiedziałem, wszystko, co dotychczas podkreślił. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na kilka wersetów z pierwszego i drugiego rozdziału. Jeżeli masz przed sobą Biblię, proszę otwórz Filipian 1, 25 i tam Paweł pisze, będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali, co tam jest? Radość z wiary. A teraz drugi rozdział, drugi werset. Pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani ze sobą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zadaniem. I ten sam rozdział, wersety 17 i 18. A jeśli nawet mam być złożony w ofierze i przez to wzmocnić waszą wiarę, cieszę się i podzielam radość was wszystkich. Podobnie wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. Słyszysz to, Paweł, jak prawie obsesyjnie trzyma się tego tematu radości. I na koniec drugiego rozdziału, 28-29 werset, czym prędzej więc go posyłam, chodzi o Epafrodyta, którego Filipianie wysłali do Rzymu, żeby zaopatrzyć Pawła w środki do życia. Epafrodyt, jak pamiętamy, się rozchorował. Filipianie się o tym dowiedzieli, bardzo się zmartwili. Epafrodyt wydobrzał i Paweł pisze, czym prędzej więc posyłam go, niech was ucieszy jego widok, znowu radość, a niech mnie ubędzie nieco smutku. Przyjmijcie go zatem w Panu z wielką radością. Szanujcie takich ludzi jak on. Teraz, posługując się apelem radujcie się w Panu, Paweł, jak powiedziałem, zmienia temat. Jest na innej ścieżce w tej chwili. Podsumowując wszystko, co napisał, wskazuje, co znaczy radować się w Panu. Radujcie się w Panu. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co to znaczy? Jak ty możesz praktycznie na co dzień radować się w Panu? W Panu? Co to znaczy w Panu? My, żeby się radować, czasem oglądamy kabaret, opowiadamy sobie dowcipy, gdzieś tam oglądamy komedię. To może rozśmieszać, to może radować. Paweł mówi, radujcie się w Panu. Co to znaczy? Paweł odpowiada na to pytanie w pierwszych 11 wersetach, które można podsumować mniej więcej takim zdaniem. Nie daj się zwieść religijności. Nie koncentruj się na swoich uczuciach czy na praktykach religijnych. Tam mówi o judaizujących, tam mówi o ludziach takich, powiedziałbym, betonowych, twardogłowych, którzy za wszelką cenę chcieli się trzymać tradycji i religii. Nie daj się temu zwieść, Paweł mówi. Ty nie jesteś najważniejszy. Ty nie jesteś centrum wszechświata. Twoje przeżycia, twoje odczucia religijne, to nie ma znaczenia. Paweł, doskonale znając marność takiej, powiedziałbym, betonowej mentalności, ostrzega przed tymi wrogami, którzy wprowadzają tego rodzaju legalizm do Kościoła i nazywa ich psami, ludźmi pozbawionymi skrupułów. Nazywa ich złymi pracownikami, mimo tego, że oni są przeświadczeni, że wow, kto jak kto, ale no my tutaj, prawda, my to jesteśmy dobrymi pracownikami. I więcej, nazywa ich, posługując się taką grą słów, okaleczeńcami, fanatykami obrzezania. To jest coś takiego, jak ktoś mówi, jak się ogolę, to jestem ogolony. A jak się pomylę, to właśnie tego rodzaju gra słów tutaj. Chodzi o obrzezanie, ale Paweł posługuje się grą dźwięku tego słowa, okaleczeńca. Strzeżcie się okaleczeńców. Dzisiaj tacy nam nie zagrażają, my nie mamy wiele wspólnego z całym judaizmem, choć poważne zagrożenie stanowią ludzie tej samej mentalności, co ci wrogowie apostoła Pawła. Dzisiaj jesteśmy narażeni na wpływ ludzi, którzy mają taki sam sposób myślenia jak wrogowie Pawła. Dzisiaj stoimy wobec zagrożenia ścigania się. Kto jest lepszy, kto jest większy, kto jest bardziej duchowy, bardziej tradycjonalny, bardziej gorący dla Pana, kto należy do lepszego kościoła czy lepszego zboru. Wmawia się nam wierzącym, że najważniejszą miarą życia z Panem jest czuć się świetnie, dać czadu na nabo. Wiecie, co to jest nabo? Albo być częścią właściwego kościoła. To jest najważniejsze w tej chwili. To się liczy. Paweł mówi, to jest gnój. To są śmieci. Zwróćcie uwagę na prawdziwe rzeczy, radzi Paweł. Kieruje naszą uwagę na ważne słowa ostrzeżenia i zachęty jednocześnie. Mówi, radujcie się w Panu. Innymi słowy, Zabiegajcie o to, aby być blisko Pana i aby z tej bliskości czerpać poczucie wartości. Aby z tej bliskości czerpać poczucie stanięcia twardo na właściwym fundamencie. Nic innego nie ma takiego znaczenia, jak ta bliskość z Panem. Nie czerp poczucia swojego znaczenia, wartości z otaczających cię rzeczy, ze spraw do załatwienia. Żyjemy w takim reżimie spraw do załatwienia. Jeżeli ktoś chce się poczuć ważny, na pytanie, jak się masz? O, mam tyle rzeczy do zrobienia. Miałem takiego znajomego dawno temu, to był Polonus urodzony w Stanach Zjednoczonych, który przyjechał tutaj jako misjonarz do Polski i wiecie, tak plątał troszeczkę ten język polski, ale rozkosznie to robił. Jak miał dużo roboty, to mówił, jestem zarobaczony. Niektórzy czerpią właśnie poczucie wartości z tego, że są bardzo zarobaczeni. Och, ile ja mam roboty, jak jestem ważny, jak jestem nieprzeciętny. Paweł mówi, to wcale nie jest najważniejsze. Nie o to chodzi. Zapraszam do pochylenia się nad kilkoma wersetami z trzeciego rozdziału listu do Filipian. Przeczytam od 12 do 16 wersetu. Filipian 3, od 12 dalej. Nie mówię, że już do tego doszedłem albo że już stałem się doskonały, pisze Paweł. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił, czy nie jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam do tego, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych? Cała plejada nas tutaj. Wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. I 16 werset. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Tłumacząc w swoich listach, na czym polega bliskość z Panem, Paweł odwoływał się do różnych sfer życia człowieka, do naszego życia, do doświadczenia życia codziennego. I w liście do Filipian wyznacza 4 łatwo uchwytne metafory. I mówi, bliskość z Panem może być podobna do życia żołnierskiego. Do kogoś, kto jest żołnierzem. Mówi, włóżcie całą zbroję Bożą. Czerpał porównania również z budownictwa, kiedy mówi do wierzących, wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Również z rolnictwa, kiedy mówi, cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie. Teraz odwołuje się do metafory sportu. Z kontekstu wynika, że miał na uwadze chyba wyścigi rydwanów, choć wielu komentatorów biblijnych uważa, nie, na pewno nie wyścigi rydwanów, a bieg na bieżni. Żałuję, że to nie wyścig rydwanów, bo jestem przywiązany do tej symboliki, ponieważ wyścigi rydwanów bardzo łatwo można zaaplikować do sytuacji każdego z nas. Ma bardzo bogatą symbolikę. I no, jeżeli większość komentatorów biblijnych mówi, że to wyścigi, to ja będę uparty, dobrze? Wyobraźmy sobie wyścig rydwanów. Bardzo podobny do wyścigu kusaków dzisiaj, z tą tylko różnicą. Nie wiem, czy wiecie, jak to jest wyścig kusaków. To są takie bardzo lekkie wózki i ten woźnica siedzi w takim wózku i popędza konia, który nie może galopować. Może tylko biec. Natomiast wyścig rydwanów to zupełnie inna historia. Tam to było dziko, i tam to było naprawdę niebezpiecznie. Woźnica w rydwanie stał. Nie miał za wiele punktów oparcia. Musiał mieć doskonały zmysł równowagi, ale bardzo mocne nogi, bardzo mocne mięśnie brzucha, żeby móc jeszcze sterować i jeszcze tam manewrować tymi wszystkimi sprawami w rydwanie. Musiał powozić, ażeby wygrać. to napędzało takiego woźnicę Rydwanu. I apostoł Paweł wpisuje całą tę sytuację do życia chrześcijańskiego. Mówi, radujcie się w Panu. To jest tak jak wyścig Rydwanów. Radujcie się w Panu. Czasownik, którym Paweł się posłużył w 13 wersecie, tam jest sięgać po to, co przede mną, a w Biblii Warszawskiej zdążać do tego, co przede mną, to jest taki czasownik grecki, który dosłownie znaczy dążyć z uporem, sięgać z zapamiętaniem. I to oddaje atmosferę tego woźnicy w Rydwanie. Z zapamiętaniem widzi tylko jedno. Chce sięgać tam do celu. Paweł mówi, tak macie żyć, jeżeli chcecie doświadczać radości w Chrystusie. Określenie to wskazuje na determinację Pawła, na ogromny wysiłek, precyzyjnie ukierunkowany na osiągnięcie celu, na wygranie wyścigu. Jak opisuje ten wyścig? Aby go wygrać, aby rzeczywiście radować się w Panu, apostoł wskazuje na 5 zasad czy 5 kroków. I teraz chciałbym nas zaprosić do przeglądnięcia tych 5 kroków. Oto pierwszy z nich, werset 12, który można w ten sposób określić. Bóg w swoim planie nie kieruje nas ku doskonałości. Bóg nie chce, żeby przyjmując Jezusa, żebyś nagle stał się doskonały. Jakkolwiek wielu z nas by tak chciało, nie kieruje nas ku doskonałości, ale kieruje nas do stałego i upartego rozwoju. No zobaczmy, 12 werset. Nie mówię, że już do tego doszedłem albo że już stałem się doskonały, pisze Paweł. Dążę do tego, by to uchwycić. I to dążę, właśnie to jest ten upór, to jest ta zawziętość. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Jezusa Chrystusa. Doskonałość w naszym życiu, w tym życiu jest nieosiągalna. Z jednego bardzo ważnego powodu. I ten powód leży w tobie. To jest twoja i moja stara natura. I jak długo będziemy żyli tu na ziemi, tak długo będziemy się borykali z wpływami starej natury. A więc zapomnijmy o roszczeniach legalistów. Ten zbór musi być idealny. Znałem takich ludzi, którzy całe życie szukali idealnego zboru i tak przeskakiwali z kwiatka na kwiatek. I zawsze po jakimś czasie mieli powody do zgorszenia i to inne, tu, inne, tu, inne, tu. Bóg nie powołuje nas do doskonałości, ale do tego wysiłku, do tego samozaparcia ku rozwojowi. To, do czego wzywa nas dzisiaj Paweł, to stałe doskonalenie się z jednej strony, a z drugiej, posłużyłbym się językiem Kartezjusza, programowe niezadowolenie z własnych osiągnięć, programowe zwątpienie. Mamy z zapamiętaniem dążyć do świadomości, że jak długo żyjemy, nie osiągając doskonałości, musimy do niej dążyć. To jest troszeczkę tak jak z dobiegnięciem do linii horyzontu. Jak tam dobiegniesz, to horyzont jest troszkę dalej i musisz biec dalej. Ale to musimy robić z całą determinacją, radzi Paweł. Wtedy zaczynasz budować podstawy, fundament do radowania się w Panu. A oto druga rada, drugi krok, werset 13. Zostaw przeszłość za sobą. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno, pisze Paweł. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Doskonale wiemy, że Paweł miał bardzo bogatą przeszłość, prawda? Uważał się za niegodnego, aby być nazywanym apostołem, nawet za człowieka podobnego do poronionego płodu. Pamiętacie z jakiego powodu? Bo prześladował Kościół. Bo mordował ludzi. Wyobrażacie sobie, jeden z czołowych liderów chrześcijaństwa to jest były morderca. Zresztą nie tylko on. Pamiętacie Mojżesza? Paweł, mając tę bogatą przeszłość, mógł prowadzić swoje życie w świetle tej przeszłości, pod presją tego wszystkiego, co się wydarzyło w jego życiu, mógł prowadzić swoje życie pod presją poczucia winy, samooskarżania się i w ten sposób uniemożliwiłby sobie to pełne determinacji, zaangażowanie do sięgania po cel. Podjął jednak decyzję, aby całą swoją przeszłość zapomnieć i znowu się posługuje ciekawym słowem, które dosłownie brzmi zignorować, wyrzucić z pamięci. To jest jego decyzja. Życie przeszłością, nieważne czy złą, czy pełną chwały, przeszkadza w podejmowaniu wyzwań codzienności, w upartym dążeniu do celu. Pomyśl o tym w ten sposób. Jak daleko byś zajechał, prowadząc samochód, gdybyś patrzył ciągle w lusterko wsteczne? Paweł raczej koncentruje się na wyzwaniach codzienności. Ma cel do osiągnięcia i tym żyje. To go spala, to go trawi. Nic go innego nie obchodzi i nic nie jest w stanie go odwieść. Jak sportowiec jest na bieżni i widzi tylko jedno. Gdzie jest ta meta? Ja tam muszę być pierwszy. I muszę wszystko zrobić, żeby osiągnąć ten punkt jako pierwszy. A jak ty dajesz sobie radę ze swoją przeszłością? Oskarża cię? Maltretuje cię? Sprawia, że czujesz się gorszy? Masz problemy z poczuciem winy? Wyrzutów sumienia? Wiedz, że to zły robi wszystko, żebyś tak się czuł. Żeby cię odwieść od tego, na co zwraca uwagę apostoł Paweł, ażeby biec do zwycięstwa. Rada Pawła, nie pozwól sobie na życie w alternatywnej rzeczywistości, w wymyślonym świecie swojej przeszłości. Odwróć się od tego, zignoruj to. Zostaw to pod krzyżem. A Chrystus mówi, twoje grzechy i twoja przeszłość będzie oddalona tak, jak jest daleko wschód od zachodu. Jak to jest daleko? Trzeci krok. Przyszłość niesie nadzieję, więc sięgnij po nią. Wersety 13 i 14. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czy nie jedno? Zapominam, ignoruję. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam do tego, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Świadomie odwrócony od przeszłości, świadomie odwrócony od tego, co go może oskarżać, koncentruje pełną uwagę na tym, czego się spodziewa. Całkowicie skupił się na nadziei przyszłości, którą określa jako nagroda. Sięga do celu, do nagrody z góry. To nie jest nagroda, którą sobie wypracował, ale to jest nagroda, którą mu daruje Pan. Trwa wyścig i nie ma czasu na oglądanie się, czy jestem pierwszy, czy nie. Mamy takich znajomych, w Chicago mieszkają, ich córka boryka się z autyzmem. Teraz to już pani po studiach, ale kiedy była dziewczynką, okazało się, że ma rozliczne talenty, jak to takie dzieci, prawda? Jednym z jej talentów to były osiągnięcia sportowe. Była mistrzynią w swojej kategorii wieku w całych Stanach Zjednoczonych w pływaniu. I kiedyś właśnie, żeby udowodnić swoje osiągnięcia, które tam gdzieś zdobyła w swoim klubie w Chicago, w Kalifornii były zawody. No i rozpoczął się bieg. Gdzieś tam zaczęła płynąć. Tak szybko się oddaliła od swoich rówieśników, że nagle stanęła i zaczęła się rozglądać. Gdzie wy jesteście? Straciła oczywiście pierwsze miejsce w ten sposób. Ale Paweł przed tym nas przestrzega. Nie chodzi o to, żeby się rozpraszać czymkolwiek innym. Jest nadzieja, jest nagroda z góry. Na tym się koncentrujmy. To jest podstawa naszego postępowania. A więc radować się w Panu, Paweł mówi, oznacza po pierwsze programowe niezadowolenie z siebie albo skromna ocena swojego stanu i miejsca. To po pierwsze. Po drugie, rozprawianie się z przeszłością, a po trzecie, uparte, zdeterminowane dążenie do nagrody, która czeka każdego człowieka w przyszłości, każdego wierzącego w przyszłości. Dalej Paweł radzi, po czwarte, zajmij zdecydowaną postawę. I ta zdecydowana postawa może być również nazwana nastawieniem, kierunkiem życia, mentalnością. Zajmij zdecydowaną postawę i pielęgnuj ją. Stale ją utrzymuj w gotowości. Werset 15. Paweł pisze tak. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. To jest to pielęgnowanie tej mentalności. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Paweł przypomina, że wszystko sprowadza się właśnie do tego nastawienia. Wszyscy tak myślmy, froneo. Dosłownie ten czasownik tłumaczy się jako nastawić się mentalnie, zaprogramować się mentalnie albo być zdecydowanym do czegoś. Widziałeś kiedyś człowieka, który był o czymś przekonany, o swoich racjach, który wiedział, dokąd idzie, wiedział, że on ma rację i próbowałeś go kiedyś przekonać? O tym właśnie Paweł mówi. To jest ten sposób myślenia. Paweł wskazuje na siebie. Jeżeli tylko przypomnimy sobie, że pisał swój list z więzienia, z aresztu domowego w Rzymie, to list naznaczony miłością, naznaczony radością, no to powiemy, wow, ten ktoś musi być zdeterminowany. Ten ktoś musi mieć cel do osiągnięcia. Ale dlaczego zwraca się jedynie do doskonałych? Ilu nas wtedy jest doskonałych? Nie widzisz czasem sprzeczności w tym, że nazywa nas doskonałymi, siebie zresztą też, a wcześniej w 12 wersecie mówi, nie mówię, że jestem doskonały. Nie widzisz tutaj, że może jest jakaś sprzeczność? Nie, nie ma sprzeczności. Zaraz się wytłumaczę z tego. Jeżeli masz przed sobą tekst, zobacz do 12 wersetu, tam jest to telejo, doskonały, i tam to słowo doskonały oznacza dokończyć dzieło, doprowadzić do końca. Ja nie dokończyłem jeszcze swojego dzieła. Ja jeszcze nie doszedłem do końca, ale dążę, pisze Paweł. Natomiast w 15 wersecie posługuje się tym samym słowem, tak samo brzmiącym, telejos, i ono musi być tłumaczone w zależności od kontekstu. To jest troszeczkę tak, jak przychodzi mi do głowy słowo klucz. Jeżeli mówimy o drzwiach, to myślisz o szczególnym kluczu. Jeżeli mówimy o niebie, chmurach i mówisz klucz, to już nie myślisz o takim kluczu, ale o kluczu ptaków, prawda? Jeżeli mówimy o zagadkach albo mówimy o tajemnicach, to samo słowo klucz znaczy klucz do zagadki albo sposób rozwiązania. A więc słowo, którym się Paweł posługuje, przybiera znaczenie zależne od kontekstu. I w 15 wersecie jest zupełnie inny kontekst w porównaniu do 12 wersetu. Tutaj on oznacza dojrzały. Dokładnie tak samo jak w pierwszym liście do Koryntian w 2 rozdziale, 6 wersecie. 1 Koryntów 2:6 Paweł pisze, o mądrości natomiast mówimy wśród osób dojrzałych, telejos. Dokładnie to samo słowo. Oni nie są doskonali, ale dojrzali na tyle, ażeby rozmawiać o sprawach duchowych. Ludzie niedojrzali nawet nie są w stanie rozmawiać o sprawach duchowych. No właśnie, co z tymi, którzy nie są doskonali? Którzy jeszcze nie są gotowi do tego, aby się skonfrontować z swoją przeszłością, zarzucić tę przyszłość i skoncentrować się na osiąganiu celów. Co z tymi, którzy jeszcze nie są dojrzali? Paweł daje odpowiedź w drugiej części 15 wersetu. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Nie jesteśmy pozostawieni sobą. Więcej. Paweł mówi, każdy z nas wierzących dorasta w swoim tempie. Znam takiego bardzo mi bliskiego człowieka, który ze szkołą był zawsze na bakier. Jak nie poszedł w poniedziałek i we wtorek do szkoły, to już w środę mu się nie opłacało, bo zaraz koniec tygodnia, prawda? I skończył tę szkołę średnią ledwo. Teraz, mając prawie 40 lat, zaczyna swoje studia magisterskie, drugi fakultet. Zaczyna się w tej chwili rozwijać. Każdy z nas ma swoje tempo rozwoju. Każdy z nas jest w innym miejscu tego rozwoju duchowego, tego dorastania duchowego. W tym duchowym maratonie każdy z nas, niezależnie od swojego miejsca, Paweł mówi, może liczyć na to, że Bóg będzie działał w jego sercu i w jego umyśle. Że Bóg sam, tak jak słyszeliśmy, dziękuję ci Piotrze, bardzo fajnie, Bóg sam, Bogu samemu zależy na mnie i na tobie, jeżeli jesteś w tym wyścigu, jeżeli idziesz za Panem. I w końcu piąty krok. Wysokie standardy życia mamy utrzymywać we wspólnocie, razem. 16 werset. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Innymi słowy, chrześcijaństwo solo to jest bzdura. To jest jedno z tych zagnojonych kłamstw tego świata. Zauważyłeś, że Paweł zmienia akcent wypowiedzi? Do 15 wersetu sam siebie stawiał za przykład. Mówił o swojej przeszłości, mówił o swojej teraźniejszości. Teraz włącza każdego ze swoich czytelników, więc również mnie i ciebie, do podjęcia tego trudu wytrwałości, osiągania celu za wszelką cenę, z całą determinacją. Do tego właśnie, droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, do tego sprowadza się radość w Panu. Radość w Panu jest przedstawiona niezwykle praktycznie przez Pawła. Jeśli widzisz, że brat lub siostra w czasie wyczerpującego maratonu życia zwalnia albo zaczyna się męczyć i ustaje, Paweł mówi, moim i twoim obowiązkiem jest podtrzymać jego albo ją i pomóc w kontynuowaniu biegu. Tak łatwo jest krytykować. Tak łatwo jest mieć pretensje, rzucać oskarżenia, oczekiwania, stawiać warunki, nakazy, zakazy. Tak robi świat. To jest to, do czego Paweł skutecznie nas zniechęca. Mówiąc, masz wybór. To jest twoja decyzja. Raczej radujcie się w Panu. Co wybierasz? Spróbujmy to wszystko podsumować. Co z tego wynika? W liście do Filipian apostoł Paweł skupia się na Panu, który jest źródłem i tylko On, jedynie On jest źródłem naszej siły i zdolności do tego, aby twardo stanąć na fundamencie prawdy, a nie kłamstw tego świata. Twardo stanąć na fundamencie prawdy z ufnością, z radością i z siłą, którą daje Pan. Jednak nigdy nie wolno mylić pewnego zdecydowanego trwania z biernością. To są dwie różne rzeczy. Wiele rzeczy w tym poplątanym świecie może spowodować, że zaczniesz się ociągać, będziesz uciekać, izolować się. Bóg nie umieścił nas tutaj, w tym miejscu, by się kulić w kącie, by ukryć się w bańce naszego poczucia bezpieczeństwa albo z całą determinacją, bez względu na cokolwiek i na kogokolwiek, triumfalnie świadczyć o Jezusie, niezależnie od tego, czy chcemy być słuchani, czy nie. Nie, nie o to chodzi. Mamy się koncentrować na Panu. On wezwał nas, abyśmy dokonywali zmian w swoim najbliższym otoczeniu, swoim sposobem myślenia, a co za tym idzie, swoją postawą, swoimi decyzjami. Wtedy, kiedy ktoś będzie ci dokuczał, ty nie odpowiesz. Wtedy, kiedy ktoś będzie cię traktował jak, Paweł mówi, gnój, ale nazwijmy to o wiele drastyczniej, a ty będziesz mu błogosławił. Nikt z nas nie jest w stanie wydobyć z siebie tyle sił, ale Paweł obiecuje, że mamy źródło niewyczerpane. Bóg działający w nas, który posila nas w tym maratonie biegu życia. Aby pomóc ci stać twardo, aby pomóc ci stać w sposób nieugięty i nienaruszony i nie dać się usidlić w sprytne i wyrafinowane kłamstwa tego świata, chciałbym, abyś spróbował odpowiedzieć na kilka pytań, które teraz zadam. Nie śpiesz się z odpowiedziami, przemyśl je uważnie, a jeżeli uznasz, to może porozmawiaj z swoimi najbliższymi, porozmawiaj z Panem na ten temat. Oto pierwsze pytanie. Czy żyjesz przeszłością, pozwalając na to, aby kontrolowała twoje postawy i działania? Czy też rozprawiłeś się z tym, co wydarzyło się dawno temu, skupiając się na tym, co przed tobą? Czy koncentrujesz się na tym wszystkim, co prowadzi cię ku dojrzałości duchowej? Nie daj się zwieść, nie daj się oszukać. Spróbuj wyznaczyć sobie cel, o którym mówi Paweł. I niech cię nic od tego nie odwiedzie. Zachęcam, zapraszam do nauczenia się na pamięć słów z listu do Filipian z 3 rozdziału, 13 i 14 werset. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił, czy nie jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. To było pierwsze pytanie. A oto drugie pytanie. Czy podążasz za dobrymi przykładami? Masz swojego mentora? Chrześcijaństwo solo to jest bzdura. Czy uczysz się od takich ludzi, ludzi takiego formatu jak Paweł, który jest całkowicie transparentny, nie ma żadnych tajemnic wobec swoich najbliższych, wobec nas wszystkich, wylewa swoje serce w swoich listach? A może wzorujesz się na postawie Tymoteusza, który cichy introwertyk, taki programista komputerowy, powiedzielibyśmy, jest gotowy przełamywać swoje limity po to, aby wychodzić do ludzi i dzielić się Ewangelią wbrew swojej naturze. A może jesteś podobny, wzorujesz się na Epafrodycie, który za cenę właśnie swojej wygody, a nawet życia, chce dbać o Pawła i robi to, przynosząc jemu radość, zborowi radość i przynosząc nam radość tego rodzaju przykładem. Czy ludzie, na których się wzorujesz, oddani są temu, aby kształtować swój charakter w sposób, o jakim mówi Słowo Boże? Czy raczej twoimi idolami są ci mocni, ci sprytni, ci, którzy wiedzą, jak zaripostować słowem, jak zgnieść drugiego, gdy tylko podskoczy? Kto jest twoim wzorcem? Kto jest twoim mentorem? A może potrzebujesz mentora, aby pobudzał cię do stałego podążania za wzorem Chrystusa, bo samemu jest ciężko biec w tym, po raz kolejny się odwołuję do tej metafory, w tym maratonie życia. I wreszcie trzecie pytanie, które kieruje naszą uwagę na koniec 3 rozdziału. Nie mamy czasu, żeby się zająć szczegółami. Czy gorliwie wyczekujesz na powrót Chrystusa? To wszystko zmienia w moim i twoim życiu. Jeżeli ważne, przestało być ważne to, co za tobą, rozprawiłeś się z tym, okej. Okay. Ale jeżeli ważne jest tu i teraz i nie liczy się, że czekamy w sumie na zwycięstwo prawdy, mocy i potęgi Chrystusa i to się liczy i tylko to, niezależnie od teraz, to twoje życie ma tendencję do osuwania się ku wzorcom tego świata. Masz tendencję do tego, aby się wtapiać w tłum iść na kompromis z mentalnością tego świata i przejmować wartości tego świata. Może ukrywasz swoją prawdziwą tożsamość dziecka odrodzonego przez Chrystusa wśród swoich bliskich, wśród swoich znajomych, w pracy, nie wiem. Czekasz na Niego, że On ma przyjść? A praktycznie z tego wynika, czy ludzie z Twojego otoczenia, rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, współpracownicy widzą świadectwo w Twoim życiu? Franciszek z Asyżu, niektórzy go nazywają świętym Franciszkiem, mówi, my mamy świadczyć o Chrystusie, a jeżeli trzeba, to mamy użyć słów. Czy w Twoim życiu są obszary, które mają destrukcyjny albo negatywny wpływ na Twoich najbliższych? Co musisz zrobić, aby to zmienić? Rozpocznij od teraz. Pochylmy nasze czoła. Panie drogi, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za tych 5 prostych kroków, które sprowadzają się do jeszcze prostszej zasady: radujcie się w Panu. Chcemy doświadczać tej radości na co dzień. Dopomóż nam w tym. Amen.